źródła, wieczorne impresje o muzyce i dźwięku. Zaprasza Franciszek Cwalina.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji U Źródła 21.30. Mam tę przyjemność, że od ostatniego czasu moja audycja jest po muzycznym zerkadełku. Troszkę emocje opadają zawsze, kiedy siadam przed tym drugim mikrofonem w studio. Jestem bardzo szczęśliwy też z tego powodu, że przed moją audycją też idzie muzyka, jak to się mówi, niebanalna. Nie tylko z niebanalnym tekstem, ale też bardzo często linią melodyczną, co mnie bardzo cieszy, a różne ciekawe anegdoty o mundurkach, hipopotamach czy nośnikach inkaustu są tak jakby ukoronowaniem ciekawości tej audycji, także ona nie tylko uczy i bawi. Drodzy Państwo, dzisiaj taki odcinek buforowy bym powiedział, bo z jednej strony zejdziemy sobie ze stylów rozrywkowych, takich popularnych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony spróbujemy troszkę zejść z tempa i z rytmu na rzecz przyszłego wydania audycji, w którym poprowadzę Państwa przez meandry pasji świętego Jana w interpretacji Jana Sebastiana Bacha. To będzie bardzo takie spokojne spotkanie. Wbrew pozorom nie będziemy się tu zanurzać ani w takich szczególnie dramatycznych odcinkach, ani też nie będziemy zanurzać się w jakichś najbardziej osobliwych. Postaram się Państwu pokazać to dzieło od strony paru wyrywków, ponieważ te wyrywki pokażą idealnie kunszt muzyczny Bacha. Bach był absolutnym arcymistrzem muzyki i właśnie w tym wydaniu to pokazał. A co jest ciekawe, pasja była komponowana w czasach dopiero rozważań wiary Bacha. On nie był człowiekiem wierzącym od początku życia, choć oczywiście miejscem jego pracy był zazwyczaj kościół w Lipsku. Dlatego generalnie kościół kojarzy nam się, że powinien byłby być wierzący, a tu niekoniecznie. I właśnie ta pasja jest takim, można powiedzieć, no, milowym krokiem u Bacha, tak to powiem, ale więcej powiem w przyszłym tygodniu. Co dzisiaj? Zdziwią się Państwo i zaśmieją prawdopodobnie, ale dzisiaj bossa nova. Postanowiłem, że bossa nova kojarzy nam się najbardziej z taką spokojną, delikatną muzyką, więc dzisiaj znowuż bez zapowiedzi bardziej będę stosował się do przykładów muzycznych i oczywiście troszkę o tym stylu muzyki opowiem. Bossa nova, tudzież bossa, tak naprawdę z języka, no właśnie, tutaj różnie to można mówić, bo w obydwu językach jest to samo tłumaczenie, czyli nowa fala, tak to się nazywa. Bossa nova, nowa fala. Jak rozumieć bossa nova i w ogóle będę mówił w tym momencie od teraz już w takim skrótowcu jak bossa. To jest styl muzyczny, który na pewno możemy rozumieć jako muzyka rozrywkowa nadal. Niesłusznie kojarzy nam się z kawiarnią, to znaczy pozostając w tej oczywiście wątkowości kawiarnianej z zeszłego wydania, tutaj muszę powiedzieć, że bossa nova jest bardzo trudnym stylem, jeśli chodzi o sklasyfikowanie go. No, z jednej strony moglibyśmy doszukiwać się tu powiązań z jazzem, a i owszem, natomiast tutaj tak trudno jest bossa jakkolwiek sklasyfikować. Być może jest to obcość kulturowa, tak? To znaczy my na co dzień nie słuchamy muzyki południowoamerykańskiej, szczególnie tej wywodzącej się z Brazylii, ale jednocześnie oczywiście jakieś tam utwory takie ikoniczne, bym to powiedział, są nam znane i wiemy, że to jest muzyka brazylijska. No Brazylia, od razu sobie tak wyobrażamy, kojarzy nam się z wzgórzami, z lotniami, paralotniami, bo to jest jakby stolica tego sportu tak naprawdę. Kojarzy nam się z piłką nożną, z niezwykłym zafascynowaniem też tym sportem przez mieszkańców tego państwa. No i kojarzy nam się na pewno również z tą taką ciemniejszą stroną Brazylii, prawda? Ze slumsami, z generalnie biedą, trudnym dostępem do służby zdrowia, bo to też jest problem współczesnej Brazylii. No ale ja też troszkę mówię o Brazylii lat 50. i 60. W tamtych latach Brazylia dopiero rozwija skrzydła, to znaczy wiedzą Państwo, że to jest kraj, który no, wzbudza w czasach powojennych kontrowersje, bo oczywiście nam się kojarzy Argentyna, ale Brazylia też stała się taką ostoją dla winnych, że to tak powiem, II wojny światowej albo współwinnych. Natomiast no, oczywiście przez to, że jest to troszkę taki kontynent pomimo wszystko nad odosobnieniem, bo teraz zobaczcie Państwo, że oczywiście łączy się prawie bezpośrednio, albo i bezpośrednio przecież przez Panamę, przepraszam, Panama jest łącznikiem, łączy się z Ameryką Północną. Więc tak naprawdę moglibyśmy próbować to traktować jako jeden kontynent, no ale kanał panamski, prawda, w związku z czym jednak formalnie musimy traktować to jako dwa odrębne, po drugie kwestia klimatu, po trzecie kwestia kultury. Zauważmy, że Stany Zjednoczone, Europa, Australia, od lat 80., 90. również Azja, to jest trochę nie ten sam, ale sąsiednie ze sobą kręgi kulturowe. Afryka z kolei muzycznie się nie przedostaje do świata, no bo muzyka Afryki jest bardzo etniczna, w związku z czym trudno jest oczekiwać, żeby etniczna muzyka afrykańska porwała do tańca Europejczyka. Choć oczywiście to się może zdarzać naturalnie, wręcz zachęcam do takiej otwartości muzycznej. Dzisiaj powstaje bardzo dużo różnych ciekawych projektów muzycznych, takich jak prezentowany przeze mnie chyba w wakacje, jeśli dobrze pamiętam, w poranku wakacyjnym w Radio Palotti, tak zwany projekt Goldfish, który właśnie jest projektem Ameryka, no właśnie tego się nie da odmienić, Ameryka i RPA, prawda, te dwa kraje, takich dwóch DJ-ów się połączyło, wyszły z tego świetne remiksy i świetne też utwory. Natomiast tak już powracając do bossy, bossa trochę była taka odosobniona, no bo tak, w Stanach apogeum osiąga country, osiąga też rock. To były takie dwa filary, że tak powiem, społeczność muzyczna podzieliła się na takie dwa fronty. Trochę tak jak dzisiaj we współczesnej Polsce nam się dzieli na dwa fronty wrogie sobie wyznawcy, słuchacze rapu i słuchacze rocka. Generalnie się raczej nie trawią. Tak wtedy było z country i właśnie z rockiem. Natomiast, co jest ciekawe, country w latach 60. to jest trochę kojarzone jak u nas poezja śpiewana, że to było troszkę bardziej intelektualne jak rock, ale mniej porywające do ruchu. Choć oczywiście w przypadku country, jak dałem Państwu też w odcinku o country przykład, oczywiście istniało wiele wspaniałych utworów, między innymi twórczość Johnny'ego Cash'a na przykład jest wspaniałym przykładem, ale nie tylko jego, także polecam odnieść się do tego odcinka. Bossa jest taka, no właśnie z naszej perspektywy nijaka, to znaczy trudno jest ją jakkolwiek sklasyfikować. Co charakteryzuje zatem bossę nowe? Zazwyczaj tempo na 3. To jest ciekawe, nam się w Europie to kojarzy z tempem walcowym, no ale generalnie bossa faktycznie jest też taka troszkę w warstwie rytmicznej, może nie walcowata, ale taka europejska dość. Na pewno spora obecność różnych płaskomembranowych instrumentów uderzanych, no, czyli mówimy o tak zwanych popularnie bongosach, one się dość często tam pojawiają. Oczywiście w tym momencie, jeżeli pojawiają się takie instrumenty jak bongosy, kotły, kodżawo i tak dalej, no to musimy też sobie powiedzieć, że instrumenty perkusyjne nie są wyłącznie perkusyjne, ale one też wiodą linię melodyczną, w związku z czym też tak jest. Pojawiają się różne dzwonki również, to jest ciekawe, w bosie. No i oczywiście w latach 90. do bosy nowej dochodzą różne instrumenty, które już zdążyły ukonstytuować się na przykład w roku, tak jak organy Hammonda. Mało kto kojarzy z bosą nową, a przecież pojawiały się w niej bardzo często. Tylko oczywiście wtedy w organach Hammonda używano troszkę innych brzmień jak w roku. To nie były takie organy, takie ciemne, tajemnicze. One bardziej były zbliżone na przykład do amerykańskiego gospelu, czyli takie wirujące, świdrujące nasz umysł, można by było powiedzieć. Także przesłuchajmy sobie teraz przykładu muzycznego, a potem opowiemy sobie troszkę więcej.
So dance samba, so dance samba, vai, 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 vai. So dance samba, so dance samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai.
Zauważmy, że w bosie bardzo lubi się, albo preferowana jest, tak to można powiedzieć, pomimo że akcentowana na nieparzystą, że tak to powiem, część taktu, to jednak w miarę statyczna rytmika. Co jest ciekawe, w bosie nowej bardzo rzadko spotkamy takie rozwiązania, które w muzyce, szczególnie rockowej, no przecież chyba najsłynniejsza triola to jest w Deep Purple, Child in Time. W tej pierwszej części, w której grają właśnie organy Hammonda. Jeżeli ktoś nie wie, no to na pewno usłyszy. Tam jest takie specyficzne przejście, źle odtwarzane jako przednutka. To jest tak naprawdę triola właśnie. Bardzo wbrew pozorom amerykańskie rozwiązanie, najczęściej stosowane w erze bebopu, w jazzie, czyli w latach 40. mniej więcej, ale to, co warto powiedzieć, faktycznie ta nasza triola, czyli taki troszkę element łamiący stabilizację rytmiczną taktu, nie pojawia się zazwyczaj w bosie. W bosie proponuje się raczej lekko taneczny, tudzież taki bardziej kołyszący, nazwałbym to, Włodek by powiedział prawdopodobnie gibolujący albo gibolący rytm. Taki nie za szybki, nie za wolny, oczywiście będący troszeczkę specyficznym względem jazzu. Dlatego właśnie bosy nie mylimy z jazzem, ponieważ jazz proponuje zdecydowanie inne rozwiązania. No oprócz tego oczywiście wchodzą nam kwestie rytmiki.
vi, para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer. Seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração, com um perdão pra quem chorou.
No, najsłynniejszymi nazwiskami bosynowej, bossa nova, nie powinno się tego po polsku odmieniać, bossy, tak sobie powiedzmy, no są między innymi Antonio Jobima czy Joano Gilberto. To są oczywiście artyści mniej więcej lat 70., ale generalnie to, co chcę powiedzieć i wskazać, to, że my se kojarzymy bossę wyłącznie z Brazylią, a tak naprawdę to jest trochę miks muzyki natywnej. Tak jak dzisiaj jeszcze możemy spotkać muzykę afrykańską natywną, my kojarzymy tam te właśnie, te rzeczone bongosy i tak dalej, a tutaj w bossie właśnie mamy trochę taki miks całej Ameryki Południowej. Bo Ameryka Południowa to nie jest tylko taki klimat, ale jakoś tak się złożyło, że w takich bajkach wspaniałych, jak na przykład Rio, które bardzo, bardzo lubię, bossa jest w zasadzie jedyną muzyką słuchaną w Brazylii. To też nie jest prawda. Istnieje bardzo dużo różnych utworów, które są interpretowane, współczesnych, interpretowanych na styl bossa. Co jest ciekawe, te interpretacje bardzo często ujawniają taki, można powiedzieć, właśnie potencjalny kunszt wykonawczy tych utworów przez jakiś tam znany w Brazylii zespół bossa nova. Oczywiście festiwal bossa nova też pojawia się na finale słynnego karnawału w Rio. Bo co jest ciekawe, tam bossa nova pojawia się w postaci takiej, jak my mamy w Polsce Woodstock i muzykę głównie rockową, to tam jest taki Woodstock bossy nowej. No, właśnie, znowu się łapię za język bossy. Ale coś oczywiście też takim już bardziej moim prywatnym wspomnieniem, to jednak troszkę te karnawały, zauważmy, stały się bardzo odbiegające od ortodoksji tego wydarzenia, od tradycji. A teraz na karnawałach dzieje się bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, których w zasadzie nie powinno być na ulicach. No, wzbudza to dużo kontrowersji. Jak ktoś kojarzy na przykład z zeszłorocznego karnawału różne osobliwości, które się pojawiły, no to na pewno wie, o czym mówię. No, jeżeli nie wie, to łatwo to znaleźć. Troszkę podobnie jest, wydaje mi się, też z kulturą hiszpańską powoli. Nie tyle odchodzimy od tradycji, co tworzymy jej karykaturę i ta karykatura staje się obiektem, przepraszam, że tak to powiem, ale westchnień popkultury. Powracając do bossy jeszcze, bossa nova jest po dziś dzień praktykowana przez muzyków regionalnych, ale są też, drodzy Państwo, tacy artyści jak na przykład Eliset. To jest na przykład pani wokalistka śpiewająca głównie mezzosopranem, która komponuje bosą, ale jest to pani pochodząca z Izraela i tam osadzona kulturowo. A jednak bossa jakoś tak ją przekonała, że wykonuje i jest po dziś dzień kojarzona jako taka ikona bossej. Nie tylko w Izraelu, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale właśnie też w samej Brazylii. Polecam Państwa uwadze bossą, bo bossa jest naprawdę bardzo ciekawym obiektem muzycznym. Wydaje się być też bardzo obiecująca na przyszłość, bo bossa wydaje się być takim stylem, Państwo być może kojarzą historię pod tytułem Electro Swing. Mieliśmy styl swingowy, no między innymi Ray Charles był taką ikoną swingu, ale oczywiście, chociaż Ella Fitzgerald też miała tam dużo do powiedzenia, ale to już tak moje dwie komórki w głowie się kłócą ze sobą. Natomiast swing kojarzymy wszyscy, jazz, swing i tak dalej. Ale mało kto wie, że genialny sukces odniósł tak zwany electro swing, między innymi takie zespoły jak Caravan Palace, które współcześnie, stosując teoretyczne zasady swingu, implementują go w elektrycznym środowisku. Czyli generalnie jest to swing komponowany w komputerze, tak to powiedzmy sobie w cudzysłowie, czyli wirtualne instrumenty, etc. Świetnie się to sprzedaje, bo ma to bardzo osobliwe i chwytliwe rozwiązania rytmiczne, bo w swingu właśnie ten rytm był najważniejszy, ta rytmiczność. W bossie to tak do końca nie jest, ale ze względu na właśnie to takie bardzo rozsądne połączenie różnych instrumentów w większości bossy nowej, bossa nova, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że bossa też być może w niedalekiej przyszłości odniesie taki elektroniczny sukces. Właśnie tak jak swing odniósł sukces w postaci elektroswingu, czyli zaimplementowania go w środowisku cyfrowym, o tyle bossa nova, tak stawiam. Może zakładów nie przyjmuję, ale obstawiam, że w przeciągu najbliższych 5-6 lat pojawi nam się coś takiego i obstawiam, że powinno to odnieść niemały sukces właśnie poza Brazylią, wbrew pozorom. Dlatego, że kultura amerykańska i europejska już przesiąknęła technologią cyfrową. Oczywiście powoli będziemy też wracać do korzeni. To też jest taki proces, który nastanie, że powstaną w pewnym momencie tacy specjaliści, którzy będą sprawdzali, czy utwór był komponowany w środowisku cyfrowym, czy w analogu, czy był realizowany tak, czy tak. I to będzie wszystko grało rolę, czy to jest tak klasycznie nagrywany utwór, czy taki tworzony od zera w komputerze. Myślę i nie zdziwię się, gdyby powstały nawet specjalne certyfikaty poświadczające, że to jest to, a tamto jest tamto. Natomiast generalnie co do zasady wróżę elektrobosej na przykład, albo elektronowa, duży sukces, dlatego że ten styl muzyczny ma taki bardzo ciekawy klimat, bo to jest klimat, który my, tak jak my kojarzymy swing z tańczeniem, tak bossa w zasadzie organicznie wprowadza nas w taki nastrój, okej, siedzę w jakiejś kawiarni, chciałbym potańczyć, ale bardzo wygodnie mi jest się kręcić na krzesełku. Wiecie Państwo, to jest takie porywające, ale nie zobowiązujące. I to jest, wydaje mi się, w bossej w ogóle najbardziej atrakcyjna rzecz i ciekawa, że ona grana w różnych tam restauracjach, kawiarniach, wprowadza klientów w bardzo osobliwy nastrój. Wiem, że obiecałem, że powrócę do tematu numer 26, to znaczy do tematu nadużywania technologii cyfrowej w produkcji, natomiast dzisiaj tylko tak troszeczkę powróciłem do tego, ale w taki delikatny sposób, dlatego że dla mnie kwestia tego właśnie środowiska cyfrowego, analogowego, sposobu kompozycji, to jest w ogóle na osobny temat, więc będę musiał, na osobną audycję, dlatego będę musiał po prostu pozwolić sobie jeszcze się z nim wstrzymać. Za tydzień posłuchamy sobie Jana Sebastiana Bacha, wprowadzimy się w taki troszkę bardziej nastrój sakrum, a oczywiście po Janie Sebastianie i po tym wielkim tygodniu oczywiście powrócimy na normalne tory naszej audycji, która po świętach powinna osiągnąć już ponad 50 odcinków. Będziemy mieli malutki jubileusz i pewnie sobie go jakoś poświętujemy, ale to zobaczymy jeszcze jak. Ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć taką anegdotkę, bo mamy tutaj taką innowację wprowadziłem, w zasadzie nie własnymi rękami, a z pomocą nieopisaną. Udało się zamontować taki ekran, mamy tutaj w studio i mogę sobie na żywo podglądać kamery, między innymi z całego Krakowa, i bardzo mnie w taki osobliwy nastrój wprowadza widok teraz na rynek główny, oblegany przez ludzi. A Wieża Mariacka, Hejnalica, gdyby byli Państwo ciekawi, jest otoczona rusztowaniem, bo teraz tam zaczęły być prowadzone prace konserwatorskie. Państwo pamiętają, w zeszłym roku tam były prace przy samej koronie, a teraz będą prace nad wieżą. Ostatni taki widok, jeśli się nie mylę, takiej wieży całej otoczonej rusztowaniem, to jest rok 1924, czyli dokładnie 100 lat temu, drodzy Państwo. 100 lat temu tak samo to wyglądało, identycznie. To jest fascynujące. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie i na sam koniec, tak jak troszkę zapowiadałem, taka troszkę elektryczno-popowo interpretacja w stylu bossa nova, typowo popowej piosenki. Pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy i do usłyszenia.